Dzisiaj, drodzy Państwo, w Unii Bez Tajemnic rozmawiamy z europosłami. Przypomnę, w naszym studiu w Opolu europoseł Danuta Jazłowiecka, w studiu radiowym Parlamentu Europejskiego Jan Olbricht. I teraz, panie pośle, chciałbym porozmawiać na temat dosyć ważną, o którym też się mówiło bardzo głośno w naszym kraju, czyli tego karania Unii Europejskiej w ramach również takich pogróżek budżetowych, że tych pieniędzy będzie mniej. To był zawsze taki pierwszy ton, który brzmiał w różnych mediach. Natomiast w tym takim drugim haśle było gdzieś tam praworządność, która gdzieś tam była połączona razem z tymi budżetami na przyszłe perspektywy i te pieniądze, które miały być pomniejszone w Polsce. Jak wygląda zatem ochrona budżetu Unii Europejskiej w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich?
Może ja, zanim pan poseł odpowie na to pytanie, chciałabym zwrócić uwagę na jedno słowo, które zostało użyte i jest używane właśnie w kontekście dyskusji nad wieloletnimi ramami finansowymi, karania krajów. Tu nie ma żadnej koncepcji karania. Tu są rozwiązania, które pozwolą na rzetelne, uczciwe wykorzystanie pieniędzy, podatników wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. I to jest obowiązek od w ogóle powstania Unii Europejskiej, od powstania funduszy społecznych, funduszy strukturalnych generalnie, że musimy zapewnić naszym podatnikom 28 czy 27 krajów, że te pieniądze będą zgodnie z prawem wykorzystane. A teraz może pan poseł powie dokładniej.
Bardzo się cieszę, że pan redaktor wszedł w ten ton taki, który dzisiaj w Polsce bardzo często jest wszczony, mianowicie sankcje, pogróżki, kary i tak dalej. Tak, no trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, o czym powiedziała pani poseł. To znaczy, jest wyraźne oczekiwanie we wszystkich państwach członkowskich, a może w większości z nich, że jeżeli mamy wspólnie prowadzić polityki, jeżeli mamy wspólnie wydawać nasze wspólne pieniądze, co do których składamy się nierówno, bo ci bogaci dają więcej, a słabsi dają mniej. Jeżeli mamy wspólnie wydawać te pieniądze, to musimy mieć wspólne zasady i wspólne reguły. Jeżeli w jakimś państwie następuje zakłócenie funkcjonowania systemów prawnych, systemów legislacyjnych, systemów sądowniczych, czyli inaczej mówiąc, jeżeli w jakimś państwie pojawia się zagrożenie dla wydawania pieniędzy europejskich, na przykład dla inwestycji, rozstrzygania sporów, ścigania korupcji, jeżeli są zagrożenia takie, że sędziowie stają się zależni, a nie mają swojej niezależności, co jest przynależne władzy sądowniczej. Jeżeli w jakimś państwie następuje zakłócenie systemów, czyli inaczej mówiąc, pojawiają się nie fakty, na przykład takie jak korupcja, tylko potencjalne zagrożenia, to wtedy Komisja Europejska, bo taka jest na dzisiaj propozycja, może uruchomić mechanizm, który będzie polegał na tym, żeby proporcjonalnie do zagrożeń pewne wstrzymać bądź programowanie, bądź planowanie, bądź wydawanie pieniędzy europejskich. Ta propozycja wyszła z Komisji Europejskiej i oczywiście nie ma co ukrywać. Ta propozycja pojawiła się dlatego, że państwa członkowskie jakby nie reagują na to, że pozostali jednak mają wątpliwości co do łamania zasad. Skoro są wątpliwości i państwa nie za bardzo reagują, no weźmy przykład Polskę bądź Węgry, to w takim razie jest propozycja, żeby zwrócić uwagę na zagrożenia konkretne, jeżeli chodzi o finanse. Od tego momentu rozpoczyna się wielka debata. Komisja zaproponowała, żeby rozstrzygnięcie, czyli czy uruchomić pewne działania, czy nie, żeby zależało od ministrów. Taka jest propozycja Komisji. Parlament Europejski zwrócił uwagę na to, że należy po pierwsze włączyć w całą procedurę parlament, a po drugie trzeba chronić firmy, uniwersytety, ośrodki badawcze i tak dalej. W związku z czym, bo to przecież nie oni tworzą i nie te instytucje tworzą określone systemy prawne. Ta dyskusja się toczy, jeszcze się nie zakończyła. Wywołuje dużo kontrowersji, ale i żeby kończąc, odwołując się do tonu właśnie pana redaktora na początku, ja bym powiedział tak, jeżeli ten instrument ma mieć sens, to po pierwsze musi być maksymalnie techniczny, administracyjny. On nie może być polityczny. On nie może być uznaniowy. Nie może być zależny od interpretacji jakichś polityków. To musi być mechanizm tak jak maszyna. To znaczy się to się trzeba zmierzyć i zwrócić uwagę na pewne zagrożenia. To po pierwsze. Po drugie, to nie może być instrument szyty na określone państwa, na przykład na Polskę i na Węgry, tylko musi być przygotowany na wszystkie państwa Unii Europejskiej i bardzo staramy się o to dbać. A po trzecie, chciałem powiedzieć, jak mnie pytają o ten instrument, to odpowiadam, ale bardzo przepraszam, ale ja uważam, że Polska powinna mieć taki system, który nie będzie jej narażał na tego typu reakcje i trzeba zrobić wszystko, żeby polski system związany z rządami prawa nie wzbudzał takich wątpliwości, kontrowersji w innych państwach Unii Europejskiej. Myślę, zakładam, mam nadzieję, że w Polsce ten system zostanie poprawiony i tym samym nie będziemy mieli z tym żadnego problemu.
Panie pośle, to przy okazji zapytam, bo tak trochę może w kontrze stanę do tego, co pan powiedział, bo wielu krytyków tego pomysłu mówi tak, no ale Viktor Orban mógł zrobić porządek w swoim kraju i wymieniają, co zostało zrobione niezgodnie albo wbrew tej ogólnej zasadzie, która panuje w Unii Europejskiej i mówią, no ale przecież Polska też może, skoro Viktor Orban sobie zrobił porządek, no to my też zróbmy według własnego widzimisię ten porządek. Co pan na głosy takie, które pewnie też do pana docierają.
No, autorom tych głosów to radziłbym, żeby się dokładnie przyjrzeli sytuacji na Węgrzech. Po pierwsze, Viktor Orban ze swoją partią ma większość konstytucyjną, czyli inaczej mówiąc, pewne zmiany wprowadzi do konstytucji. To jest pierwsza rzecz, a nie dokonuje zmian pomimo konstytucji, co się dzieje w Polsce. Po drugie, Viktor Orban, premier Węgier, dokonuje różnych zmian, a potem dosyć umiejętnie się z nich wycofuje. Przy naciskach Komisji Europejskiej wycofuje się z pewnych zmian i w gruncie rzeczy cały szereg zmian zostało wprowadzonych i one zostały przywrócone do stanu poprzedniego, abstrahując od tego, że tak jak w Polsce wymienił dużą ilość kadry, ale z punktu widzenia ilości mechanizmów to one oczywiście istnieją. Po trzecie, zarówno Polska, jak i Węgry są w ramach uruchomionej procedury artykułu 7, czyli w obydwu państwach stwierdzono naruszenie zasad rządów prawa i procedura jest w toku, a nie została zatrzymana. I kolejna sprawa, jeżeli ten instrument jest przygotowany na lata 2021-2027 i wtedy zobaczymy w stosunku do których państw taki instrument mógłby być zastosowany. I panie redaktorze, trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, czy to jest instrument, który uważalibyśmy za dobry? Potrzebny. Oczywiście byłoby dobrze, gdyby takich instrumentów w ogóle nie było. Byłoby dobrze, gdyby takie sprawy po prostu rozstrzygał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. To nie my byliśmy autorem tego pomysłu, tylko to jest reakcja na to, co się dzieje. To znaczy jest to reakcja pokazująca, że wiele państw członkowskich, w tym i również Komisja, mają takie poczucie bezsilności, że państwa łamią pewne zasady i jakby nie reagują na to, że innym to nie odpowiada, a przecież wydajemy wspólne pieniądze. To na pewno jest reakcja na sytuację, jaka nastąpiła i w związku z czym to jest, jeżeli tak można powiedzieć, tendencja, która ma poparcie dzisiaj większości zarówno państw, jak i również w parlamencie.
Tak, a to poczucie bezsilności wynika z faktu, że wszystkie procedury do tej pory, jeszcze do niedawna, cała Unia Europejska była budowana na zasadzie budowy państw przyjaźni, państw, które chcą przystąpić do, chcą być członkami Unii Europejskiej, respektować warunki, które pozwalają na to członkostwo i nie burzyć ich, nie lekceważyć ich. Nikt tworząc Unię Europejską do dzisiaj nie myślał o tym, by przygotować jakiekolwiek zawory bezpieczeństwa, by w przypadkach, kiedy pojawią się politycy, którzy będą manifestowali swój przeciw wobec praworządności, wobec prawa, wobec wartości unijnych, że trzeba będzie takie zawory bezpieczeństwa stosować. Stąd my czasami mamy żal i pretensje, że ta aktywność ze strony instytucji europejskiej wobec krajów, które łamią prawo, wobec krajów, w których jest bardzo wysoka korupcja, jest niewielka, ale ona wynika właśnie z tego, że to jest budowana instytucja na zasadzie przyjaźni, na zasadzie partnerstwa, na zasadzie negocjacji, rozmów i poszukiwania wspólnych rozwiązań. Ja myślę, że dzisiaj standardy unijne, wartości, zasady, procedury, które obowiązują w Unii Europejskiej, wymagają doskonałych polityków w każdym z krajów członkowskich. I być może tych doskonałych polityków jest coraz mniej. Polityków, którzy potrafią rozmawiać ze społeczeństwem o niełatwych sprawach, chociażby mamy przykład smogu, który wymaga od nas pewnych zmian, na które nie wszystkie
natychmiastowych zmian,
bardzo kosztownych zmian. I to nie zawsze mamy polityków, którzy potrafią ze społeczeństwem rozmawiać i społeczeństwu wytłumaczyć, że to jest proces, który wymaga olbrzymiego wysiłku dzisiaj, olbrzymich kosztów dzisiaj, poświęcenia dzisiaj, po to, by za kilka lat, a więc nie już jutro, tylko za kilka lat przyniósł nam efekty. I jeżeli takich polityków nie ma, którzy potrafią rozmawiać ze społeczeństwem, którzy potrafią znaleźć akceptację społeczną dla trudnych zmian, dla trudnych rozwiązań, ci politycy sobie radzą z tymi standardami europejskimi. Natomiast pozostali niestety mają z tym problemy.
Tutaj też taka ciekawa obserwacja tego, co się dzieje u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie będzie prawdopodobnie zmiana w ciągu najbliższych lat kanclerza. Angela Merkel, która powiedziała, że będzie się wycofywała powoli z polityki. We Francji sytuacja z prezydentem Macronem. O Wielkiej Brytanii to już nawet nie wspominamy. No i drodzy Państwo, gdzie szukać tych polityków, którzy chcą rozmawiać ze społeczeństwem? Bo prezydent Macron powiedział, że będzie rozmawiał, zaprasza na konsultacje, zaprasza wszystkie grupy społeczne, by trochę ten
protest wyciszyć.
Natomiast w pozostałych krajach, gdzie we Włoszech już wspomnieni populiści, którzy doszli do władzy i dla niektórych, zresztą Włochy to jest bardzo ciekawy przykład polityczny, bo tam kochają w dalszym ciągu Berlusconiego, jakby na to nie patrzeć, człowieka, który ma kilka afer na swoim sumieniu, ale z drugiej strony kochają też populistów, więc gdzie szukać tych autorytetów, którzy będą potrafili porozmawiać ze społeczeństwem na temat między innymi Unii Europejskiej?
Wspomniał pan Angelę Merkel. Angela Merkel, można powiedzieć, wychowała sobie następcę, osobę, która dzisiaj zastępuje i przewodzi partii. I myślę, że to jest droga dla polityków, żeby w ten sposób też dawali sygnał społeczeństwu. Jeżeli moja droga, którą prowadziłem, moja droga polityczna, moja droga zarządzania krajem jest, odpowiada tobie, to być może ja już się wypaliłem, być może ja już powinienem odejść. Wprawdzie nie sądzę, żeby taka sytuacja miała miejsce z panią kanclerz Merkel. To proszę, jest to osoba, która zapewnia te same albo bardzo podzbliżone standardy. Możesz podjąć decyzję wyboru.
Panie pośle, a pan jak na to patrzy?
No wiem, że polityka ma do siebie to, że jest pewnym procesem i w związku z czym jest dynamiczna. Znaczy, możemy powiedzieć, że w każdym z tych 28 czy 27 krajów następują dosyć radykalne zmiany i trudno jest na dzisiaj powiedzieć, czy to będą zmiany na lepsze czy na gorsze. Miejmy nadzieję, że na lepsze. Wchodzi zupełnie nowe pokolenie polityków i to od razu widać, jeżeli popatrzymy na przykład na kanclerza Kurza w Austrii, to jest pokolenie 30-latków, które wprowadza zupełnie inny sposób uprawiania polityki. Proponowana nowa kanclerz Niemiec, a dzisiejsza szefowa CDU, o której pani poseł wspominała, jest też stosunkowo młodą osobą. To jest dzisiaj nowe pokolenie ludzi, którzy wchodzą i mają trochę inne podejście, może bardziej pragmatyczne, ale na pewno bardzo zdecydowane i ostre. Moim zdaniem Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa będzie właśnie świadkiem takiej wewnętrznej dynamiki w różnych państwach członkowskich. Bardzo wiele się dzieje w tych państwach. Także ja nie jestem złej myśli, znaczy jest taki negatywny. Ja uważam, że te nowe wyzwania. Unia Europejska dzisiaj zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądała po Brexicie, bo prawdę mówiąc to jest dzisiaj klucz. Jak będzie wyglądała Unia po Brexicie, a to będzie inna Unia. My musimy się nad tym zastanowić, bo to będzie Unia zdominowana przez strefę euro. To będzie Unia, w której najwięksi zwolennicy luźnego powiązania państw wychodzą, w związku z czym zostają ci, którzy są zwolennikami silniejszego powiązania państw i tak dalej. To będzie inna Unia i ta Unia przypuszczalnie będzie miała również innych przywódców, którzy będą nią kierowali. Także ja myślę, że poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Będzie się działo przy najbliższych wyborach w maju, ale również w następujących po niej miesiącach. Ja uważam, że Unia jest na zakręcie, ale to nie jest przepaść. Nie, nie, to jest po prostu zakręt. I na tym zakręcie będzie bardzo wyraźnie widoczne, w jakim kierunku Unia ma pójść i kto chce iść razem i szybko, a kto chce iść wolniej, bądź w ogóle nie chce iść, albo chce zostać w przedpokoju i ten po prostu będzie poza głównym nurtem i na własne życzenie.
I może to jest też dobry kierunek, bo być może właśnie ta przyszła Unia, ta Unia, która będzie bardziej zjednoczona, będzie silniejszą Unią. Rzeczywiście będzie duża, większa łatwość pokonywania kryzysu, bo no, nie ma co ukrywać, szereg kryzysów jest przed nami przez następne dziesiątki lat. I umiejętność pokonywania tych kryzysów wymaga właśnie dużej siły, wymaga jednolitości, wymaga jednego stanowiska, czy wspólnego stanowiska. Więc bardzo możliwe, że to, o czym mówi pan poseł, rzeczywiście stanie się i ta Unia będzie Unią silniejszą.
Drodzy Państwo, patrzę na zegarek. Będziemy musieli powoli kończyć nasze spotkanie, ale ja myślę, Panie Pośle, że jeszcze umówimy się na jeden może taki wywiad. Może jeszcze zdążymy, Pani Poseł, przed wyborami, by porozmawiać, co udało się w sprawie tych kolejnych pieniędzy, które mają popłynąć do naszego kraju, uzgodnić, bo jak wspomnieliśmy na samym początku, to wszystko jeszcze jest uzgadniane, Pani Poseł, prawda? Jest jeszcze wszystko uzgadniane i wszystko jeszcze przed nami. Dzisiaj kończymy nasze wtorkowe spotkanie. W studiu radiowym Parlamentu Europejskiego był nasz gość Jan Olbrycht. Panie pośle, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za wytłumaczenie naszym słuchaczom zawiłości dotyczących kształtowania się budżetu europejskiego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
A w studiu w Opolu europoseł Danuta Jazłowiecka. Obaj państwo są przedstawicielami Europejskiej Partii Ludowej. Pani poseł, serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.